Witam Państwa w kolejnym odcinku Kulisy Historia w Centrum Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj mam przyjemność tutaj gościć pana profesora Grzegorza Kucharczyka.
Dzień dobry.
Historyka, pisarza, publicystę, no, człowieka też, który był związany z opozycją antykomunistyczną i to w mieście niełatwym do takiej konspiracji w Gorzowie. Wykładowca akademickiego związanego z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk i autora najnowszej książki. I tutaj się już muszę, panie profesorze, przyczepić od razu do tytułu. Nowoczesność i nienawiść. Ten spójnik jeszcze i no, jako były liberał, oburzam się.
Tak, to jest słuszna uwaga, bo ten podtytuł jest z takim zamysłem umieszczony w tej formie, aby zaprosić czytelnika, i to jest zresztą jedna z głównych intencji, która towarzyszyła mi przy pisaniu tej książek, zaprosić czytelnika do pewnej refleksji nad słowem i zjawiskiem pod tytułem nowoczesność, bo w potocznym rozumieniu nie tylko tak zwanego szerokiego odbiorcy, nowoczesność to jest samo dobro. To musi
tak
być
jest.
Coś dobrego.
Tak.
To musi
to
być coś dobrego.
Zestawienie z nienawiścią to już budzi głęboki sprzeciw.
No.
Właśnie nowoczesność to jest przekroczenie tradycji, która bywa, jest wręcz dla niektórych zła. To jest przekroczenie religii, która przecież powodowała, że ludzie w imię Boga, jak to się mówi, walczyli i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, ale historia pokazuje nie jeden przykład, że ludzie zanurzeni w nowoczesności posługują się nowoczesnymi środkami, żeby realizować projekt czy pewną założenia ideologiczne, które są przesiąknięte nienawiścią. No takim pierwszym przykładem to jest oczywiście rewolucja francuska. Ludzie zanurzeni w nowoczesności, chcący pchnąć Francję na tory nowoczesne, urządzili pierwsze ludobójstwo w nowożytnej Europie. Mówię tu o Wandei. Tak się akurat złożyło, że Wandejczycy byli oskarżeni o wstecznictwo, zacofanie i katolicki ciemnogród i za to ich spotkała kara w postaci ludobójstwa. I ten wzorzec niestety przechodzi w kolejne stulecia. Temat, którego dotyczy ta książka, o której rozmawiamy, no jest potwierdzeniem tej reguły, że krótko mówiąc, nowoczesność nie jest sama w sobie dobrem ani złem. To są pewne środki, instrumenty, które w zależności od tego, jakiemu celowi służą, mogą być oceniane jako dobre albo złe. No, kraj pod tytułem III Rzesza Niemiecka był krajem na wskroś nowoczesnym, jeszcze przed 1939 roku.
Ważny aspekt modernizacyjny, budowanie
no tak.
Dróg, samochodów,
kraj pokryty
rozwój.
Siecią autostrad, Volkswagen, każda rodzina ma radioodbiornik, oczywiście głównie, żeby słuchać doktora Goebbelsa, ale jest to środek też nowoczesny. Zdrowa żywność promowana, masowe przesiewowe badania profilaktyczne w medycynie. Walka z piekłem kobiet. Nie będę spoilerować tekstu, niech sobie czytelnicy sprawdzą, jak to się odbywało w III Rzeszy Niemieckiej. No ale generalnie wszystkie
Mało
zjawiska...
Mało tego, jest jeszcze jedna rzecz, która wykracza, która już nas wprowadza w taką postnowoczesność, postnowoczesność, czyli docieramy do współczesności, no element żywienia, ekologii. Nie wiedziałem, że aż tak naziści byli... Jakby to powiedzieć, bardzo właśnie postnowocześni.
Tak, byli bardzo empatyczni wobec zwierząt. No dość wspomnieć, że jedną z pierwszych decyzji narodowych socjalistów po objęciu władzy w Niemczech, no to było uchwalenie prawa zakazującego wiwisekcji zwierząt, w sensie prowadzenia eksperymentów medycznych na zwierzętach. To było zbyt okrutne, żeby na zwierzętach prowadzić eksperymenty medyczne. Jak wiemy, nie przeszkodziło to tym samym ludziom z tej samej formacji prowadzić okrutne eksperymenty medyczne na ludziach.
A dokładnie tak, bo jestem tuż po lekturze, no parę tygodni może już minęło, książki pani profesor Wandy Pułtawskiej I nie boję się snów, gdzie ona dokładnie opisuje, co robiono z kobietami w Ravensbrück.
Ale pan redaktor dotknął, wydaje mi się, ważnego czy bardzo istotnego problemu, do którego też poniekąd odnoszę się w tej książce, bo padło tutaj słowo postnowoczesność, czytaj postmodernizm. Postmodernizm, czyli taki patchwork złożony z różnych, wydawałoby się, nieprzystających do siebie koncepcji, zjawisk, osób, pojęć. No i pod tym względem niemiecki narodowy socjalizm przecierał drogę, bo tutaj z jednej strony mamy właśnie troskę o ekologię, troskę w jakich warunkach przywozi się zwierzęta, na przykład w generalnym gubernatorstwie w czasie II wojny światowej, troska o zdrową
żywność. W którym
żywność.
To generalnym gubernatorstwie jednocześnie można zabić człowieka na ulicy, wozi się ludzi w gorszych warunkach niż bydlęta i tak dalej, i tak dalej.
A z drugiej strony ci pochyleni czy zanurzeni w nowoczesności ludzie, czyli niemieccy narodowi socjaliści, tęsknią za starogermańskimi borami, w ogóle za tą starą Germanią nieskażoną duchem rzymskim, czytaj chrześcijaństwem w wydaniu katolickim. Czyli wydawać by się mogło rzeczy nie do pogodzenia, ale to jest właśnie ta nowoczesność, postnowoczesność, avant la lettre, można by powiedzieć.
A to zaraz dojdziemy do tych elementów, które składały się na to główne spoiwo, bo tutaj też są bardzo ciekawe fotografie, są elementy, jakby to powiedzieć, wiary w bóstwa solarne, okultyzm, nazwijmy to po imieniu. Na przykład jak czytam o całej symbolice żołnierzy Freikorps, to mam wrażenie, że to jest czysty okultyzm i czyste pogaństwo, czyste neopogaństwo. Dobra, no ale to teraz pierwszy człon tytułu, teraz tak na poważnie, cały czas rozmawiamy na poważnie, ale tak na poważnie pytam jako historyka pana profesora, ile trwała ta Trzecia Rzesza?
No Trzecia Rzesza Niemiecka urzędowo i podręcznikowo trwała od 1933 do 1945, no ale jest też coś takiego jak można powiedzieć, intelektualne korzenie III Rzeszy Niemieckiej, czytaj narodowego socjalizmu, który stworzył III Rzeszę Niemiecką za zezwoleniem i życzeniem milionów niemieckich wyborców. No i tutaj mamy oczywiście dłuższą historię niż tylko te 12 lat. Ja wskazuję w tej książce od chociażby bardzo ważny aspekt nowoczesności, którą przejęli niemieccy narodowi socjaliści, bynajmniej jej nie wymyślili, jak większość rzeczy, które składało się na ten patchwork narodowo-socjalistyczny, ale takie nowoczesne podejście do religii, zwłaszcza do chrześcijaństwa, tak aby chrześcijaństwo, a zwłaszcza katolicyzm, dostosować do potrzeb współczesnego człowieka. A wtedy współczesnym człowiekiem był no właśnie obywatel Rzeszy Niemieckiej, która właśnie przystępowała do budowy tysiącletniego imperium czystego rasowo, które w założeniu miało wyeliminować na trwałe, czyli fizycznie, tych, których określano jako Untermenschen, prawda, czyli podludzi. I jak to pogodzić z chrześcijaństwem? No trzeba to chrześcijaństwo dostosować do właśnie potrzeb współczesnego człowieka wtedy, czyli takie kreatywne podejście, które jest, no można powiedzieć, marką wszystkich nowoczesnych prądów od czasów modernizmu, także modernizmu w ramach Kościoła katolickiego, czyli początek XX wieku, ale bynajmniej nie skończyło się to wraz z 1945 rokiem. No i na przykład takie ciągłe poszukiwanie tak zwanego historycznego Jezusa. Prawda, że to, co Kościół, zwłaszcza Kościół katolicki naucza, to, co przekazuje Pismo Święte, że Chrystus był Synem Bożym, drugą osobą Trójcy Świętej, Zbawicielem Świata, czyli Bóg i człowiek, to tak naprawdę jest przekłamanie. Nowoczesny człowiek musi wyjść na poszukiwania tego prawdziwego, historycznego Jezusa. Zaczęła to liberalna teologia protestancka w Niemczech jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, a swoją nowoczesną drogę w tym kierunku przeszli też niemieccy narodowi socjaliści, którzy opracowali koncepcję tak zwanego aryjskiego Jezusa, czyli też tylko człowiek, ale człowiek specjalny, taki aryjczyk. Notabene, żeby to udowodnić, posługiwano się, świadomie lub nie, pamfletami, paszkwilami, które powstawały w kręgach talmudycznych w średniowieczu wymierzonych w Chrystusa, w Matkę Najświętszą, gdzie wskazywano, że Chrystus to było nieślubne dziecko, legionisty rzymskiego z dalekiej Germanii. No i nagle się okazało, że to nowocześni ludzie w Niemczech podchwycili.
Czyli, że Jezus Chrystus był Niemcem tak naprawdę.
Tak, i prawdopodobnie należał do NSDAP, jeszcze o tym nie wiedział, ale to już ci nowocześni typu dr Rosenberg i inni odkryli.
Jak się pisze historię wstecz, patrząc na nazistów, panie profesorze? Bo to jest też historia o tym, bo to są dwa ustroje totalitarne. To zwraca uwagę też mój ulubiony pisarz swego czasu polski, Gustaw Herling-Grudziński, który pokazywał, jak tworzy się właśnie historię wstecz. On był bardzo też jako człowiek doświadczony przez komunizm, uczulony, nie tyle uczulony, co zanurzony też w literaturze, w każdej literaturze, która była antyutopią i próbowała odpowiadać na te trucizny XX wieku. Bardzo cenił Orwella. No, a Orwell sam to powiedział, że kto rządzi teraźniejszością, rządzi przeszłością. Kto rządzi przeszłością, ma wpływ na przyszłość.
Oczywiście trudno się pisze o niemieckim narodowym socjalizmie, o III Rzeszy Niemieckiej. Dodajmy tutaj, ten przymiotnik ma znaczenie, ponieważ jest całe morze literatury na ten temat. Także oczywiście wiele tytułów dostępnych na rynku polskim od lat, napisanych, przetłumaczonych, ale napisanych przez wybitnych badaczy z różnych krajów. A więc ja oczywiście nie miałem ambicji, nawet mi to przez głowę nie przeszło, aby jakoś tutaj wyczerpywać temat. Ja tylko wskazuję na te pewne rzeczy, których historia się nie skończyła. Mówiliśmy o tych pewnych aspektach nowoczesności, które przecież obecne są także w naszym dyskursie publicznym, czy w naszej debacie publicznej, naszej, czyli polskiej, czy szerzej świata zachodniego. No bo jeżeli właśnie mówimy o tym, że trzeba walczyć koniecznie o zdrową żywność, że tak jak pisał kiedyś Chesterton, są ludzie, którzy uważają, że zjedzenie pietruszki czy jakichś innych warzyw ma taką magiczną wartość, że zmienia człowieka na lepsze, prawda? I bynajmniej ten styl nie rozpoczął się wraz z wystąpieniami pewnej polskiej eurodeputowanej, współczesnej, tylko on tkwi w pewnym właśnie aspekcie nowoczesności daleko dłużej. I ja oczywiście nie sugeruję, podkreślam to w tej książce, nie sugeruję, że każdy wegetarianin czy weganin jest, należy go podejrzewać o ciągotki narodowo-socjalistyczne. Mi tylko chodzi o to, żeby, tak jak powiedziałem na wstępie, zaprosić czytelnika do refleksji nad tym, czy czasem to, co się mówi, że jest koniecznie dobre i tylko dobre, czytaj nowoczesność czy modernizacja, czy aby nie niesie ze sobą także złych rzeczy, albo inaczej, może być użyte do złych rzeczy.
Lub nieść ze sobą fałszywą antropologię i coś na kształt fałszywej metafizyki.
No właśnie, i tutaj dochodzimy do istoty rzeczy. Tak jak kiedyś pisał Richard Weaver, to idee mają konsekwencje, prawda? Jakie są idee? I ja nieprzypadkowo zaczynam tą książkę, no i to jest pewna nowość być może też, od I wojny światowej, no bo lata 1914-1918, one trochę nam umykają w kontekście dostrzeżenia pewnych ważnych zmian, które zachodziły w samych Niemczech, wewnątrz Niemiec, zmian politycznych, kulturowych, społecznych, ale także religijnych, które krótko mówiąc wszystkie razem stwarzały podatny grunt dla tego, aby wyrosło takie zjawisko właśnie jak niemiecki narodowy socjalizm. Od chociażby mówiliśmy o kwestiach religii. Apologeci wejścia Niemiec do wojny w 1914 roku, a wśród nich no, były takie osoby jak Thomas Mann na przykład, który oczywiście jako żywo nie jest identyfikowany jako skrajny nacjonalista. Oni uważali, że wojna będzie dla Niemiec swego rodzaju katarzis, ale też swego rodzaju wojną kulturową. Krótko mówiąc, uważano, że Niemcy toczą wojnę w okrążeniu nie tylko, że są z jednej strony od zachodu i od wschodu otoczeni przez wrogie obozy polityczno-wojskowe i koalicje, ale co ważniejsze, toczą taką wojnę otoczeni wrogimi kulturowymi propozycjami typu słowiańskie barbarzyństwo, jak mówiono o Rosji, galijska lekkomyślność, jak mówiono o Francji, no i perfidny Albion. I w środku są Niemcy, Deutsche Kultur. Niemiecka kultura przez duże K, nie tylko dlatego, że każdy rzeczownik piszemy w języku niemieckim z duże litery, ale uważano, że ta niemiecka kultura to jest coś lepszego, coś, co nie tylko przyniesie samym Niemcom, ale całej Europie, no w cudzysłowie mówiąc, zbawienie, czyli nowy Kulturkampf, który niesie ze sobą także przemiany w religijności. Rzeczywiście żołnierze w okopach, mówię o żołnierzach niemieckich, wielu z nich odkrywało wiarę w Boga objawionego, którego głosi chrześcijaństwo, ale także, jak wskazują najnowsze badania, na przykład analizy korespondencji właśnie z frontu do domu wielu żołnierzy, oni też odkrywali religijność, ale właśnie na zasadzie fascynacji okultyzmem, fascynacji jakimiś właśnie ciągotami do starogermańskich wierzeń, i to stwarza grunt bardzo podatny, no bo przecież w okopach były miliony ludzi, którzy wrócili do domu po listopadzie 1918 roku, i dla nich, podobnie jak dla wielu z członków ich rodzin, ta wojna nie skończyła się. Ta wojna się dla Niemców nie skończyła w listopadzie 18 roku. W ich sercach, w ich głowach ta wojna ciągle trwała. Do tego doszły tak zwane idee 1919 roku, czyli przekonanie powszechne w Niemczech od prawa do lewa, włącznie z pacyfistami niemieckimi, że traktat wersalski był zemstą, był upokorzeniem, był pozbawieniem godności Niemców. No i na tym gruncie wyrastają takie zatrute kwiaty jak niemiecki narodowy socjalizm.
Pan profesor nawet użył takiego zdania, że zdrada rodzi nienawiść, a ta rodzi przemoc.
No i mamy poświadczenie tego.
Niemcy czują się wtedy zdradzeni.
Zdradzeni i oddają się kultowi przemocy. Ten kult przemocy był uzasadniane teoretycznie właśnie przez tych ludzi intelektu w czasie I wojny światowej, Thomas Mann, Werner Zombart, Max Scheler nawet, którzy uważali właśnie, że nawet niemiecki militaryzm ma w sobie coś wysoce kulturowo-twórczego. I to powszechne oczekiwanie.
Stałe przekazanie Niemców, że to, co oni wymyślą, to zrobią, jest najlepsze.
Gesinnungsmilitarismus, to jest czyli militaryzm, który, że tak powiem, podnosi etycznie. I to oczekiwanie wtedy werbalizowane też na Führera, na przywódcę. To są lata 1914-18, ale krótko mówiąc, pewna apoteoza przemocy, która w latach już po 1918 przechodzi z uczonych traktatów i publicystycznych artykułów na ulice niemieckich miast. No, trzeba mieć świadomość, że właśnie Niemcy od listopada 18 roku z krótkimi przerwami doświadczają ciągle obecnej przemocy na ulicach. Najpierw rewolucja, a potem mamy do czynienia, która tliła się gdzieś do początku lat 20. No a potem z jednej strony komuniści, bardzo silni w Niemczech, a potem już tak gdzieś od drugiej połowy lat 20. rosnący w siłę narodowi socjaliści. Jeżeli popatrzeć na wyniki wyborcze lat 1930-33, liczyć razem głosy oddane na narodowych socjalistów i komunistów, to widać wyraźnie, że w sposób ciągły większość wyborców niemieckich głosowało za totalitaryzmem, za przemocą. No ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale oni nie wiedzieli jeszcze, na co Hitlera stać. No przecież to jeszcze jest czas sprzed Auschwitz, sprzed Sobiboru, Bełżca, sprzed Babiego Jaru. Któż mógł o tym wiedzieć? No ale jednak wiedziano o tym, co stało się w Związku Sowieckim. Wiedziano o tym, że Lenin i Stalin utopili Rosję w Morzu Krwi, a jednak głosowano na komunistów.
Warto też przypomnieć, no gdzie szli bolszewicy w 1920 roku? Przecież im nie chodziło tylko o Warszawę, ewentualnie Poznań, tylko chodziło im o Berlin i wywołanie światowej rewolucji. To był ten cel główny.
I warto pamiętać, że wtedy w szeregach Armii Czerwonej latem 1920 roku służyło kilkadziesiąt tysięcy Niemców. Z jednej strony przekonanych komunistów, ale także wielu oficerów dawnej Armii Cesarskiej, którzy dostali się do niewoli rosyjskiej i chcieli w ten sposób wrócić do domu po trupie Białej Polski. Więc tak, no i, ale właśnie, no, wydawałoby się rzecz nie do pogodzenia, prawda? Oficer Armii Cesarskiej w służbie Armii Bolszewickiej z czerwoną gwiazdą. No właśnie, ale tym spoiwem była nienawiść. Nienawiść, w tym przypadku nienawiść do Polski, do samego faktu, że Polska odzyskała niepodległość. To o tym trzeba pamiętać, bo antypolonizm, podobnie jak antysemityzm, nie został wymyślony przez Hitlera. On tego nie wymyślił. On to oczywiście zaadoptował, przejął się tym, jak to się uczenie mówi, interioryzował, czyli przyjął do swojego serca. I stworzono ten patchwork właśnie, ta składanka jakże zabójcza, która posługiwała się nowoczesnymi środkami, żeby dokonać no właśnie masowych morderstw, ludobójstw. Zresztą Hitler, oczywiście potępiając, jak on sam określał bolszewizm jako żydokomunę, to jednak był zafascynowany państwem nowego typu, który stworzył Lenin. Nowoczesne państwo, to było bardzo nowoczesne państwo. W sensie chronologicznym pierwsze państwo totalitarne w dziejach, Rosja bolszewicka, która uczyniła z masowego terroru nie jakiś nadzwyczajny, tylko zwyczajny instrument rządzenia. I to Hitlerowi imponowało. I to uważał, że trzeba ten nowoczesny sposób prowadzenia polityki przenieść najpierw na Niemcy, a potem na Europę, która doświadczy dobrodziejstw zetknięcia się z niemiecką kulturą.
Wielokrotnie czytając pana profesora książkę, przypominały mi się kiedyś takie kluby dyskusyjne prowadził profesor Cezary Król, który potem opracował zresztą naukowo, nie tyle zredagował, co dopisał różne komentarze do Mein Kampf, który był wydany w Polsce kilka lat temu. Też tam lekkie larum powstało, że jak tak można i tak dalej. Ale pan profesor na przykład analizował tą wczesną, jeszcze z lat 20. z początku tworzenia się właśnie nazizmu niemieckiego, na przykład symbolikę i wskazywał na podobieństwa, chociażby w czerwieni, w używaniu czerwieni. Przecież swastyka, czarna swastyka na białym tle, no ale ten czerwony sztandar łopocze tam. Bardzo wiele podobieństw, odniesień, kultu właśnie siły, kultu masy, bo już się tutaj pojawia człowiek umasowiony całkowicie, propaganda dla dwóch totalitaryzmów jakże podobna. No dobrze, a panie profesorze, jakie miało podglebie, no zawsze musi być ta idea, to już sam pan profesor wywołał klasyka amerykańskiego, zawsze musi być jakaś idea, musi być jakieś podglebie, musi być jakaś wizja świata, żeby stworzyć tak zamknięty system. I jeszcze z drugiej strony, jak znamy dzisiaj no całkiem już nieźle biografię Hitlera, no ten facet wydawał się trochę niepoważny, trochę pogubiony, trochę odtrącony od życia, trochę niezrealizowany. I kto go wciąga w orbitę tworzenia tego nowego świata?
No, można powiedzieć i tu wskazać...
Muszą być pieniądze. No Lenin powiedział, muszą być pieniądze, muszą być kadry. No, może o pieniądzach mniej mówił, ale o kadrach więcej.
Pieniądze i kadry. I to wszystko spotkało się w takiej... No, mówiąc innym klasykiem, grupie trzymającej władzę, która nazywała się Stowarzyszenie Thule. To było stowarzyszenie elitarne, które powstało pod koniec właśnie I wojny światowej w Monachium, które skupiało elitę majątkową, intelektualną stolicy Bawarii. Dość wspomnieć, że między innymi z tym Stowarzyszeniu Thule był jeden z ojców niemieckiej geopolityki, profesor Karl Haushofer, w którym zaczytywał się Hitler.
Uwielbia go Dugin. Taka mała analogia ze współczesności.
Osobny temat na te zetknięcia się różnych, wydawałoby się przedziwne zetknięcia się różnych skrajności. Ale powracając, to było stowarzyszenie okultystyczne, wprost odwołujący się do okultyzmu. To jest kolejny dowód na to, że pierwsza wojna światowa rzeczywiście przyniosła eksplozję religijności, ale niekoniecznie zwrócenia się ku Bogu objawionemu, tego, który jest nauczany przez różne chrześcijańskie denominacje. Więc okultyzm, a okultyzm też połączony z rasizmem, to znaczy przekonanie o tym, że przejęcie władzy w Niemczech i potem na świecie przez Aryjczyków oznaczać będzie też pewne ożywienie i uzdrowienie duchowe. Krótko mówiąc, materia, czyli krew, czysta aryjska krew, miała przynieść duchowe otrzeźwienie i orzeźwienie i przemianę na lepsze. Dlaczego Stowarzyszenie Thule jest takie ważne? Dlatego, że z nim związani byli ludzie, którzy właściwie tworzyli ruch narodowo-socjalistyczny, do którego doszedł potem Adolf Hitler, chociażby taka postać jak Diedrich Eckart, o którym wspominam, pisarz, publicysta, poeta, człowiek nowoczesny, także gdy chodzi o tak zwany styl życia. Nie będę rozwijał tematu, żeby nie być posądzonym o homofobię. No ale w każdym razie on wywarł bardzo duży wpływ na narodowy socjalizm, na samego Hitlera. Dość wspomnieć, że Mein Kampf jest dedykowana przez Hitlera właśnie jemu. który był związany z tym stowarzyszeniem Thule, no a okultystycznym, a jeżeli popatrzymy na fascynację okultyzmem w samej tym rasizmie w wydaniu narodowo-socjalistycznym, cała ta ariozofia, czyli połączenie teozofii z tą kultem aryjskości, to czemu z lubością oddawał się Heinrich Himmler, twórca, dowódca SS i te całe para kulty, które były rozwijane w Wawelsbergu i w innych miejscach, gdzie SS, oficerowie SS mieli się kształcić, no to wszystko pokazuje, że to też nie jest jakiś margines, jakaś aberracja, jakieś zdziwaczenie, tylko to też jest element tego patchworku, tej mozaiki nowoczesnego ruchu politycznego, który wtedy Niemcy pchał ku nienawiści. Przecież narodowi socjaliści, idąc do władzy, zwłaszcza w tych kluczowych latach 1930-33, oni nigdy w swoich wyborczych programach nie mówili, że dajmy sobie spokój z tą nowoczesnością, bo czas odwrócić się od tych złych, zepsutych czasów i powrócić do tej pięknej, germańskiej, starej tradycji. Oczywiście te tęsknoty były, ale one nie były, można powiedzieć, w głównym nurcie też propagandy. Na okładce tej książki, o której dzisiaj mówimy, jest Adolf Hitler, który ćwiczy przed lustrem, jak dobrze mówić, albo jak mówią dzisiaj specjaliści od marketingu politycznego, jak wpływać na opinię publiczną. No i w tym sensie to także był ten aspekt nowoczesności, którą Hitler i jego ludzie, na czele z doktorem Goebbelsem, zaadoptowali, rozwinęli i uczynili też nie przystawką, ale głównym daniem w tym fatalnym zestawie typu narodowy socjalizm.
Mało tego, tutaj no już publicznie to powiem, nie wymieniając nazwiska osoby, która mi na to wskazała, która... Może nie tyle zajmuje się dzisiaj, bardziej już dzisiaj zajmuje się teoretycznie tak zwanym PR-em, właśnie marketingiem politycznym, która mi wskazywała na różne fragmenty w dziennikach doktora Goebbelsa, że to jest, tak się robi nowoczesną politykę, że Adolf Hitler zaczął robić dzięki Goebbelsowi nowoczesną politykę, wszelkiego rodzaju spotkania, wiece, spotkania wyborcze z tak zwanym, nie lubię tego słowa, bo ono jest pejoratywne, z tłumem. To wszystko zostało wyćwiczone przez Hitlera i każdy dobry PR-owiec, który chce być dobrym doradcą politycznym, no musi dzienniki doktora Goebbelsa w wyborze profesora Króla, bo taki mamy w języku polskim wybór. Można kupić w oryginale te 24, zdaje się, tomy, ale musi znać. To jest zaskakujący paradoks, bym powiedział, a jednak nie.
A jednak nie, no jak się popatrzy na te różne aspekty nie tylko fascynacji, ale też potem już decyzji, które narodowi socjaliści po przejęciu władzy w Niemczech podejmowali i wprowadzali w czyn, no to wcale tutaj nie powinno być wielkie zdziwienie. Oczywiście my tkwimy w pewnych stereotypach, prawda, że ja zresztą rozpoczynam tą książkę we wstępie od cytatu z wybitnej francuskiej filozof polityki, świetnej, która potrafi świetnie analizować wszystkie też bolączki naszego współczesnego życia intelektualnego, mówię o pani profesor Chantal Delsol, ale ona też no właśnie wskazuje, zauważając rzeczywiście tą asymetrię w pamięci o dwóch totalitaryzmach, że no właśnie, że niemiecki narodowy socjalizm jest zazwyczaj kojarzony jako z pewną reakcją, z pewnym dążeniem do archaiczności. No tak nie było. Tak rzeczywistość potwierdzała, że narodowi socjaliści byli bardzo otwarci na nowoczesność, także tą, która szła zza Atlantyku. No na przykład eugenika, czyli hodowanie nowego, wspaniałego człowieka, nie żadnych imbecyli, którzy są tylko obciążeniem dla społeczeństwa, no to przecież rodzi się w kręgu anglosaskim, protestanckim, no a na początku XX wieku poszczególne stany w USA, i to bynajmniej nie są jakieś pojedyncze, odizolowane przypadki, podejmują legislację, która na przykład przewiduje przymusową sterylizację właśnie tak zwanych imbecyli dla celów eugenicznych. I to było obserwowane przez narodowych socjalistów, uważane za czyn z gruntu nowoczesny, który trzeba w niemieckiej ojczyźnie zaadoptować.
Jak najbardziej o tym pisał Edwin Blake, jeśli chodzi o rynek amerykański, jeśli chodzi o Niemców, Goetz Ali, książka Obciążeni, która jest też wydana w języku polskim, warto sięgnąć. No mało tego, w obozach koncentracyjnych te osoby mają swoje oddzielne kategorie, alkoholicy, homoseksualiści. No homoseksualiści byli traktowani przez Niemców jako upośledzenie, a jednocześnie cała elita, że część elity...
Do tego stopnia, że Benito Mussolini w latach 20. nazywał niemieckich narodowych socjalistów, cytuję, bandą pederastów. No, takie miał wyobrażenie Duce. No potem, jak wiadomo, zupełnie zmienił optykę, ale no, tak istotnie było. No, zresztą to też trzeba pamiętać, że ten prymat ideologii, która głosiła, dążyła do realizacji celów przepełnionych nienawiścią, ale ideologii materialistycznej, no, przejawiał się chociażby właśnie w kwestii aborcji, bo Hitler po dojściu do władzy w Niemczech zakazał aborcji. Jak wiadomo, aborcja była dozwalana i promowana na przykład na okupowanych terytoriach Polski. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób chciano zniszczyć potencjał rozwojowy, demograficzny tych tak zwanych ras niższych, jak mówili narodowi socjaliści. No ale jeżeli by doszło do sytuacji, że Niemka w Rzeszy zaszła w ciążę, na przykład z robotnikiem przymusowym z Polski, czy powiedzmy z jakiejś tam Republiki Sowieckiej, to wtedy aborcja jest przymusowa, ojciec dziecka kara śmierci, a ona też będzie miała restrykcje, matka dziecka, ale aborcja była przymusowa w tej sytuacji. Już wtedy nie obowiązywał w Rzeszy zakaz aborcji. Dlaczego? Dlatego, że liczył się właśnie ta materia, czyli krew, która była według narodowych socjalistów nieczysta, prawda? Czy kaziła tą czystą germańską krew. Więc ten prymat materializmu, no, który jednak jest też aspektem nowoczesności, to znaczy, że no właśnie to odwoływanie się do religijnych, zwłaszcza takich ortodoksyjnych, chrześcijańskich inspiracji, to jest jakieś wstecznictwo, jakieś coś, co człowiek nowoczesny no, nie powinien robić. No a tutaj widzimy też kolejny aspekt tej modernizacji, która w przypadku narodowych socjalistów no, służyła propagowaniu tego, co święty Jan Paweł II nazywał cywilizacją śmierci.
Jest jeszcze jedna taka rzecz bardzo związana z owym pojęciem nowoczesności. Ja wiem, że to wszystko brutalnie brzmi, ale tutaj na wszystko mamy glejt, na wszystko mamy homologację, o czym rozmawiamy. To znaczy są, pan profesor to zbiera w swojej książce, ale są też inne publikacje na ten temat. Ja pamiętam taką książkę wydawnictwa Universitas Ernsta Klee, Medycyna w Auschwitz. I on pokazywał po pierwsze, jak wielu praktykujących tam lekarzy potem normalnie praktykowało w zachodnich Niemczech. Mało tego, on zrobił taki bardzo sprytny wymyk. Znaczy oczywiście wykazał, kto tam został skazany, ale to garstka tych lekarzy, naprawdę garstka. Józef Mengele do końca żył bezpiecznie, mimo że go w pewnym momencie też wywiad izraelski namierzył. Amerykanie nie pozwolili go de facto zatrzymać, co jest ciekawe.
On nawet odwiedzał Niemcy po 45.
Tak. A Ernst Klee opisuje, na końcu jest cała lista tych lekarzy, którzy byli w Auschwitz i którzy potem praktykowali. Z dokładnymi adresami to wszystko w książce widzimy. Coś takiego pobrzmiewa, chociaż książka jest bardzo świeża, bo pisana tuż po wyjściu z obozu przez profesor Pułtawską, że ona jest świadoma, że to wszystko, co na niej się działo, ma służyć postępowi tak zwanemu medycznemu. Może w ten sposób tego nie nazywa, ja teraz to upraszczam i trochę parafrazuję, ale to gdzieś z tyłu jest i potem w refleksjach pani profesor wielokrotnie to wracało. Edwin Black też jest tego pewien, że przemysł farmaceutyczny, na przykład amerykański, korzystał na badaniach niemieckich. Są inne, odrębne publikacje na ten temat, ale mało tego, jeszcze jest jedna ciekawsza rzecz. Ja dopiero po latach do tego wróciłem, bo wcześniej mi to kompletnie umknęło. Książka nieżyjącej już pani profesor... Świerszczyński, mi się zawsze z poetką myli, przepraszam bardzo, Wartości a przemoc, która z kolei pokazuje, jak tak zwane zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnych korporacjach znajduje swój odpowiednik, a być może źródło badawcze w tym, co robiono z ludźmi w obozach. To oczywiście wszystko brzmi bardzo drastycznie, ale jednak okazuje się, że dla wielu gremiów, dla wielu firm, dla wielu osób to wszystko tam gdzieś nie zanikało, nie płonęło, nie było niszczone, tylko zostało używane także po 1945 roku, więc można powiedzieć, jest pewna ciągłość nowoczesności.
Z pewnością tak jest. Kończę tą książkę takim przypomnieniem wyników badań, no, można powiedzieć, niemieckiej opinii publicznej prowadzonych jeszcze w zachodnich strefach okupacyjnych przez aliantów po II wojnie światowej, ale także później już w Republice Federalnej Niemiec gdzieś tam w latach 50., 60. i one pokazywały, że spora część respondentów, 30-40%, uważała, że niemiecki narodowy socjalizm, no może miał jakieś zbrodnie na sumieniu, ale generalnie to była bardzo słuszna idea, bardzo dobry program, z którego Niemcy wiele skorzystały, więc mówimy też o pewnym odbiorze czy pewnej rzeczywistości społecznej jednak, że to co niestety stało się w powojennych Niemczech, mówię tutaj o Republice Federalnej Niemiec, tej zakorzenionej w ramach tak zwanego Westbindung we wspólnocie euroatlantyckiej, czyli brak rozliczeń, jakichkolwiek poważnych rozliczeń ze zbrodniami, które Niemcy popełniły na ziemiach polskich i na innych obszarach Europy Środkowej, że to jednak nie działo się w społecznej próżni, że dostrzegano, że w czasach rządów nazistów żyło nam się lepiej. Życie stało się prostsze, życie stało się weselsze.
To mi się od razu przypomina teraz, jeszcze zaraz będę o książce jeszcze mówił, będę chwalił, panie profesorze, ale jeszcze raz przepraszam, chcę się odwołać do Ernsta Klee, który na przykład wspomina, co robiono z ludzi, co służyło jako przyrządy, narządy dnia codziennego. Na przykład bardzo popularne były w Niemczech w okresie wojny. Potem być może w obrocie antykwarycznym, tego nie wiem. Na przykład lampy robione z ludzkiej skóry, najczęściej z młodych żołnierzy sowieckich. One podobno, ta skóra słowiańska była najlepsza na abażury do lamp. To tak, zawsze się zastanawiam, może w jakimś niemieckim domu taka lampa jeszcze stoi po dziadku.
No i jeżeli słyszy się takie rzeczy i inne, o których także jest na kartach tej książki, no nie sposób nie przypomnieć takiego sformułowania, które niejednokrotnie używał błogosławiony kardynał Wyszyński w odniesieniu do III Rzeszy Niemieckiej i tego, co Niemcy zrobili w czasie II wojny światowej tu na okupowanych ziemiach polskich. Mówił o znieprawionym narodzie, który wychował znieprawione pokolenie rządzone przez nieprawą partię. A z kolei w innym miejscu i też nie jeden raz prymas mówił o Niemcach jako narodzie, który musi się dobrze wyspowiadać. No i ta nieprawość wydaje się tutaj takim słowem kluczem. Często ta kategoria nam umyka także w ocenie zjawisk i procesów historycznych, ale to rzeczywiście, to wydaje mi się bardzo celne określenie właśnie na to, że można było pogodzić, no właśnie, estetyzowanie, czytanie sobie wieczorem Immanuela Kanta przy lampce nocnej, której abażur został wykonany ze skóry sowieckiego, polskiego czy innego jeńca wojennego czy więźnia obozów zagłady.
To w zasadzie już powinna być puenta, tak to pan profesor skrótowo ujął, ale no to dobrze, to postscriptum. Wielu badaczy, wielu historyków, takiego już młodszego pokolenia, bym powiedział, że to były publikacje raczej z lat 90. i 2000. wskazywały, zresztą polskich paru historyków też było, czy też polskich będących, pracujących na uczelniach zagranicznych, którzy twierdzili, no dobrze, no ale to podglebie, katolicy nie protestowali. Podglebie katolickie z natury swojej jest antysemickie, no bo przecież to w Ewangelii świętego Jana podczas procesu Jezusa Chrystusa pojawia się słynne zdanie, które tak wielu antysemitom niewątpliwie towarzyszyło, czy się do niego odwoływali, krew jego na nas i na nasze dzieci, kiedy już dochodzi do wyboru między Barabaszem a Jezusem, którego należy skazać, Barabasza uwolni, wtedy pojawia się rzeczywiście w Ewangelii Świętego Jana to zdanie i ono bardzo długo było używane jako oręż przeciwko nie tylko katolikom, ale wszystkim tym, którzy no, niechętni byli wobec Żydów, ale używane zaczęło być po to, żeby powiedzieć, no właśnie, takie pałkarstwo wobec katolików. Żyliście w tym odium od czasu Ewangelii, no w Niemczech był kościół katolicki. Nic nie zrobiono, żeby się przeciwstawić zagładzie żydowskiej.
No i w tym kontekście też trzeba powiedzieć, że elita, przede wszystkim elita narodowo-socjalistyczna była ludźmi nowoczesnymi. To znaczy to byli, jak to dzisiaj anglosasi mówią, Catholics in name only, sinos, czyli katolicy tylko z nazwy, którzy, jak sam Hitler mówił o sobie, on w wieku lat 12 stracił wiarę. Czyli ludzie, którzy odpadli od Kościoła i od wiary katolickiej, tak jak Goebbels, czy Himmler, czy inni. Ja piszę w książce, że reguła była prosta, też odwołując się do sformułowania, które znamy z naszych czasów, że jeżeli popatrzymy na relacje Kościół katolicki w Niemczech, niemiecki narodowy socjalizm, reguła była taka. Im bardziej biskupi niemieccy czuli się filią Watykanu, tym byli bardziej odporni na naciski czy jakieś nęcenie ideologiczne przez niemiecki narodowy socjalizm. Protestanci niemieccy, jak wiadomo, już w XVI wieku przestali się czuć i ogłosili to, przestali się czuć filią Watykanu. I w tych środowiskach protestanckich, nie we wszystkich, ale w sporej ich części, ta fascynacja narodowym socjalizmem na pewnym etapie była bardzo silna. Ale teraz też trzeba użyć jednak tutaj tej kategorii prawość i nieprawość, no bo mówi się, no właśnie, że milczenie na temat Holokaustu, także biskupów niemieckich, no można powiedzieć, że jeszcze bardziej głośno milczeli w sprawie ludobójstwa, czy też eksterminacji o charakterze ludobójczym polskiego duchowieństwa katolickiego na okupowanych ziemiach polskich, wcielonych bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej. Mówię tu o Wielkopolsce, Pomorzu Nadwiślańskim, Górnym Śląsku, gdzie dochodziło do regularnego księżobójstwa popełnianego przez Niemców. No dość powiedzieć, że mniej więcej 1/3 katolickich księży, którzy pracowali na tych ziemiach w dniu 1 września 1939 roku, w 1945, 1/3 z nich już nie żyła. Była fizycznie eksterminowana nie tylko w obozach koncentracyjnych typu Dachau, ale już na miejscu, na Pomorzu, w ramach zbrodni pomorskiej, w ramach akcji Tannenberg w Wielkopolsce i tak dalej. I o tym biskupi niemieccy wiedzieli. Te wieści dochodziły do biskupów w Niemczech po wrześniu 1939 roku. Wiedzieli, a milczeli. Wiedzieli, a milczeli. Czyżby co, byli antykatoliccy? Nie. Ale zabrakło tej prawości charakteru. I to jest klucz.
Także jest to klucz do współczesności, że teraz poczciwi i porządni ludzie dużo widzą, a milczą. Panie profesorze, liczył pan, która to jest pana książka?
Nie liczę, że tak powiem, jak już mówimy o klasykach, no to myślę w kategoriach klasycznych, czyli wybieram przyszłość, myślę o przyszłości, o przyszłych książkach, o tych, które mają powstać raczej. No i teraz już całkiem poważnie, to jak radzi Pismo Święte, jak pług przykładam do roli, to nie oglądam się w tył.
No to muszę powiedzieć taką rzecz. Różne liczne książki pana profesora mam, czytałem. Bardzo mi się w tej książce ujmują mi dwie rzeczy. I to jest też ukłon oczywiście w stronę wydawcy. Książka jest bardzo dobrze opracowana edytorsko. Znaczy, ja już jestem człowiekiem starszym. To jest bardzo dobry druk, jak dla mnie, ale też jest świetnie zilustrowana. Czy to jest zasługa pana profesora, czy raczej wydawcy?
Całkowicie zasługa wydawcy. Rzeczywiście te ilustracje są bardzo celnie dobrane i bardzo dobrze umieszczone. W tym sensie, że tekst współgra z ilustracją i odwrotnie. To nie jest sztuka dla sztuki, to jest integralna całość. No, wydawnictwo Biały Kruk potrafi to robić. Ta książka jest tego kolejnym dowodem i oczywiście, jak tylko mam okazję, zawsze podkreślam moją wdzięczność wydawnictwu za tą pracę, którą w tym zakresie także wykonało. niniejszym raz jeszcze to czyni.
I jeszcze jedną rzecz muszę panu profesorowi powiedzieć z wdzięcznością jako czytelnik. To znaczy pan profesor umie już pisać. Nie mówię, że wcześniej pan tego nie robił, ale bardzo wielu polskich historyków, którzy piszą nawet na ważne tematy, ciekawe tematy, piszą książki w taki sposób, jak ja to zawsze mówię obrazowo, trochę odwołując się do czasów mojego dziadka, no czasami trzeba włożyć nogi, stopy w miednicę z zimną wodą, żeby móc czytać daną książkę i nie usnąć. I to mówię z szacunkiem dla wielu naprawdę ważnych książek, które już powstały. Ta książka, proszę państwa, naprawdę świetnie się czyta. Ona się sama czyta. Znaczy, jak już państwo zaczniecie ją czytać, to rodzi się taka potrzeba, jak przeczytanie na przykład wielu książek, które są bardziej beletrystyką, powieścią, chce się ją skończyć. A do tego to, co pan profesor powiedział, komplementarność tekstu ze zdjęciami. Naprawdę wielka wdzięczność ode mnie jako czytelnika. Zresztą książka, z tego co zauważyłem, już w jednej z księgarni jest na liście bestsellerów i w sposób całkowicie zasłużony.
Bardzo dziękuję za wszystkie dobre słowa. No, mogę powiedzieć, że dla mnie, dla autora, to jest najwyższa pochwała, jeżeli czytelnicy, pan redaktor także w tym gronie wyrażają takie opinie, że to się dobrze, interesująco czyta, bo to jest też, tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy, moja intencja, żeby zachęcić czytelników do refleksji, do tego, żeby sięgnąć jeszcze po coś więcej, gdy chodzi o te kwestie, które w tej książce, nie ukrywam, były być może też zamarkowane, zasygnalizowane, ale chodzi o to, żeby pobudzić głód wiedzy. Jeżeli to się udało, cel został osiągnięty.
Mało tego, jeszcze coś więcej. Ostatnio całkiem niedawno właśnie w Instytucie rozmawiałem, w Instytucie Pamięci Narodowej z doktorem Robertem Spałkiem, który powiedział, że trochę historię tworzy historyk. Tak to już jest, że historia to nie jest tylko kronika, to nie jest tylko zestaw dat, faktów. Panu profesorowi udało się wydobyć pewne kwestie i konteksty, które są rzadko poruszane w literaturze. To znaczy one już są poruszane w literaturze przedmiotów dotyczącej nazistowskich Niemiec, no bo już na przykład biografia Kerszała to już jest historia, która pokazuje wielowątkowość, również pewien grunt taki ideowy, z którego wyrasta cały hitleryzm. I pan profesor tutaj rzucił światło, ale też nie przesadzając z taką kwestią, żeby sprawom, nie wiem, marginalnym nadawać ważny charakter bądź i odwrotnie. To wszystko jest bardzo wyważone. Widać, że pan profesor porusza się już w tej materii długo, a z drugiej strony ze względu na to, że jest tym, kim jest, mógł napisać taką książkę. Tak uważam.
Bardzo dziękuję. Istotnie materiały zbierałem do tej książki, można powiedzieć, przy okazji prowadzenia badań innych kwestii, które mnie bardziej interesowały, no ale były takie, nazwijmy to, perełki, chociaż odnośnie tego zjawiska trudno mówić o perełkach, no ale interesujące rzeczy, które no, nie mogłem pominąć i no, przyszedł czas, kiedy je zebrałem w całość i wynikiem tego jest ta książka, do której lektury bardzo serdecznie zapraszam.
To jeszcze jedną rzecz, proszę państwa, chciałbym, żebyśmy już naprawdę na sam koniec poruszyli. Panie profesorze, całkiem niedawno jeszcze się ukazała rzecz w pana profesora, znaczy nie tyle wyborze, co też opracowaniu. Myślę tutaj o Ludendorffie, wojnie totalnej.
Erich Ludendorff także pojawia się w tej książce. Człowiek, który łączył, no właśnie, to był człowiek nienawiści. To znaczy on nienawidził Żydów, nienawidził masonów i nienawidził chyba jeszcze najbardziej właśnie katolików. I człowiek, który jest u początków też ruchu narodowo-socjalistycznego. No on obok Hitlera szedł w 1923 roku w czasie tego nieudanego puczu w Monachium. I to on w latach 30. napisał książkę pod tytułem Wojna totalna. Wojna totalna i on rzeczywiście w swoim własnym sercu i miał własne wydawnictwo, gdzie wypowiedział wojnę totalną chrześcijaństwu, Żydom, człowiek nienawiści, dla którego rzeczywiście wojna nie skończyła się w listopadzie 18 roku. Postać emblematyczna, przedstawiciel elit dawnej Rzeszy Cesarskiej, który no właśnie bardzo nowocześnie podszedł do polityki i stał się przez pewien czas prawą ręką Hitlera, potem ich drogi trochę się rozeszły, bo jak przystało na człowieka, który kierował się aberracją, a nie zdrowym rozsądkiem, Ludendorff podejrzewał Hitlera, że jest tajnym agentem Watykanu, no więc takich aberracjonistów zresztą mamy akurat w naszych czasach sporo, którzy uważają, że na przykład odwrotnie, też papież był agentem Hitlera, ta aberracja w przypadku Ludendorffa o tyle była, też miała swój wpływ na Niemców, że on był rzeczywiście uważany za jednego z bohaterów wojny, prawda? Obok Hindenburga Ludendorff, tam dwóch straszliwych dioskurów, jak mówili alianci o nich. I on, Ludendorff, stał się jedną z ważnych postaci kształtowania się niemieckiego narodowego socjalizmu.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w dzisiejszym odcinku cyklu Kulisy Historii był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, badacz dziejów najnowszych, dobry też znawca, bardzo dobry znawca Niemiec. To warto przypomnieć, bo coraz jest mniej dobrych znawców Niemiec w Polsce, co jest paradoksem. Podobnie jest z Rosją. Autor tej książki, którą Państwu polecam, która jest też takim... Kiedyś jeden z wydawców, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ukradnę ten cytat, powiedział, że książka musi być trochę dobrem luksusowym. Nie chodzi o to, że ona jest droga, nie, tylko że ona jest po prostu porządnie wydana, że się z przyjemnością bierze do ręki. Wykładowca akademicki, także tłumacz oraz pan profesor jest związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.